Jak zwykle w piątki o tej porze czas dla młodych na antenie Radia Maryja, czas wzrastania. Od 30 lat wzrastamy wspólnie z różnymi osobami, gośćmi, wspólnotami, rzeczywistościami, tak byśmy powiedzieli, które odwiedzają nasze studio po to, żeby opowiedzieć o tym, co robią, żeby nas zainspirować, żeby pokazać, że można. I właśnie taki tytuł dzisiaj, temat taki podejmujemy, możliwi. I tam jest znak zapytania i wykrzyknik, więc takie dwa kierunki nam się już tutaj otwierają, pokazują. Zaraz powiem, kto dzisiaj jest w naszym studiu. Z tego też się cieszę, że jesteście osobiście już po COVID-zie. Wracamy po tych dwóch latach przerwy coraz odważniej do tego, żeby tutaj być, bo to jest też no, zupełnie inny przekaz i odbiór. A was, drodzy słuchacze, już teraz zapraszamy do tego, żeby wejść sobie na Facebooka, na fanpage Czasu Wzrastania. Tam jest pytanie, które wam dzisiaj zadajemy. No, takie chyba trochę wymagające, ale już jest 10 komentarzy, jeszcze się audycja dobrze nie zaczęła, już jest 10 odpowiedzi, więc myślę, że nie jest tak źle z tym pytaniem. Kiedy i dlaczego zakładamy w naszym życiu maski? No właśnie, już teraz pomyślcie, wchodźcie na fanpage, odpowiadajcie. Można też to uczynić pisząc SMS-y 536 600 500, będzie też czas, żeby zadzwonić do nas i powiedzieć, ale o tym powiemy za chwilkę. No i wreszcie przedstawiamy gości w naszym studio. Byli już w Westerplatte Młodych. Kto oglądał, to wie, to widział, z kim mamy do czynienia. Kto nie oglądał, no nie żałuję, ale mam nadzieję, że tę stratę nadrobimy teraz. Teatr Cordis, mówiąc ogólnie, cały teatr nie przyjechał. Nie było to możliwe, pewnie trudne byłoby to do zorganizowania, chyba że kiedyś ze sztuką przyjadą gdzieś tutaj do nas, do Torunia, ale jest czworo młodych ludzi, którzy będą nam tutaj pomagać wzrastać. Dzisiaj od pań zacznę. Weronika Węglarz jest z nami. Witaj, Weroniko.
Jestem, dzień dobry.
Witamy cię. Jest Magdalena Tęcza.
Dobry wieczór.
Przez E zresztą.
Tak.
Tomasz Tuszyński, witaj Tomku.
Dobry wieczór.
Witam. I jest Maciej Korpała.
Dobry wieczór.
Witamy was serdecznie. To jest jedna która całego Teatru Cordis? Jakbyśmy ułamki.
4,50.
Aha, a przez pół to 2,25 by było.
Tak.
Jedna. No właśnie. Taki Teatr Cordis. Powiedzcie może na początku, co to jest takiego, co to za rzeczywistość, co to za wspólnota. No teatr, jak sama nazwa wskazuje, to pewnie jesteście aktorami i gracie gdzieś.
Teatr Cordis to jest taka, to jest teatr amatorski, ewangelizacyjny, który ma w swoich szeregach amatorów, tancerzy, choreografa, amatora, zawodowca. Są amatorzy, aktorzy,
technicy,
tak naprawdę wszystko, jesteśmy samouki, jest nas 50 osób w różnym wieku, od półroczku po 50+.
Takie malutkie też, tak? Czy pół roku
to
stażu?
Znaczy,
nam się urodziła niedawno. Na kolejne czekamy.
Tak.
I tutaj się wszystko rozwija.
Kolejne pokolenie rośnie.
Najbliższa sztuka to Jasełka powinna być. Z tymi małymi aktorami.
W takim pełnym wydaniu, z juniorami.
Teatr Cordis ewangelizacyjny, powiedziała nam Magda. Jak to się stało, że Teatr Cordis zaistniał i kiedy to było? Ktoś pamięta? Tomasz jest od początku.
Tak, tak. Ja z Magdą jesteśmy od początku i to się działo w 2009 roku, czyli już tak 13 lat praktycznie za nami. I wyglądało to w ten sposób, że ja byłem takim, już to też mówiłem w Westerplatte, takim 18-letnim nadpobudliwym chłopakiem, który szukał czegoś w kościele żywszego. I tak zrodził się pomysł, aby stworzyć w naszej parafii pierwsze jasełka. Gdzieś ta tradycja jasełkowa u nas była, powiedzmy, może wstrzymana. I właśnie w 2009 roku wpadliśmy na taki pomysł, żeby takie jasełka stworzyć. Zebraliśmy dzieciaki, ministrantów, dzieci Marii i tak stworzyliśmy pierwsze jasełka. To miała być jednorazowa akcja, ale po tych jasełkach te dzieciaki, ta młodzież się odzywali do mnie i mówili: słuchaj Tomasz, kolejne święta, trzeba coś wymyślić. I tak od świąt do świąt, od świąt do świąt i jesteśmy dzisiaj tutaj.
Tak to się kręciło. A skąd wy jesteście? Bo to też jest istotna informacja.
No, jesteśmy z Jastrzębia Zdroju.
Tak.
Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Dokładnie. Czyli piekarskiej, byśmy powiedzieli
tak,
inaczej.
Tak, skrócie.
Troszeczkę. Tak. Matki Bożej Piekarskiej. Ja was zobaczyłem po raz pierwszy przy okazji beatyfikacji księdza Jana Machy, błogosławionego dzisiaj, kiedy, o tym zaraz też powiemy sobie, tak trochę porządkując to wszystko, ale to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, to jak gracie, to z jednej strony oczywiście i sama forma, fragmenty, które można było zobaczyć spektaklu o Haniku, ale też no były reportaże i niektórych z was też można było usłyszeć, zobaczyć, jak wypowiadaliście się zaraz po na przykład. I jakiś taki błysk w oku mnie zainspirował i zaciekawił, widząc to, w jaki sposób do tego podchodzicie. Mówicie, że amatorzy, jesteście amatorami. Natomiast no, w ogóle nie było tego widać i słychać i jakiegoś takiego odczucia nie było. Dlatego pytanie, no, jak to się stało, że wy trafiliście do teatru Cordis?
Amatorzy, czyli działający z serca, jak nasza nazwa wskazuje. No ja nie trafiłem, ja gdzieś tam, powiedzmy, zapoczątkowałem to wszystko, ale faktycznie przez te wszystkie lata, tak jak mam powiedzmy zwizualizowane całą tą przestrzeń, jak to się wszystko tworzyło, faktycznie przez nasz teatr przewinęło się wiele osób i to byli nie tylko młodzież, ale też dorośli, to były też swojego czasu dzieci, bo przez jakiś czas mieliśmy taką prężną sekcję juniorską, wystawialiśmy bajki, różne przygody, na przykład Arkę Noego i tak... Niektórzy wyjeżdżali na studia, przychodził ktoś inny, ktoś nowy, potem tamci ze studiów wracali, zakładali rodziny i to tak wszystko się gdzieś tutaj kręci, ale myślę, że najlepiej to tutaj kolega, koleżanki powiedzą, jak to jest, że trafili do Cordisu.
No to Weronika, ty jesteś dość krótko, patrząc na historię teatru Cordis, 13 lat, ty straciłaś 10, tak?
Dokładnie.
Jesteś... I nadrabiasz.
10 lat wzrastała
w ciągu tych 3 lat. Jak to się stało, że ty trafiłaś? Bo to chyba też dość ciekawa historia.
To było przez przypadek w zasadzie. Moja mama, jako koleżanka Tomasza, zaproponowała mi, żebym przyszła, zobaczyła ich jeden ze spektakli. Więc tak przyszłam i poznałam cały teatr Cordis. Długo się wzbraniałam, żeby mama mnie tam namawiała, cały rok mnie namawiała, żebym dołączyła, ale ja się długo wzbraniałam.
A czemu się wzbraniałaś? Dlatego, że to mama ci kazała?
Nie. Stresowałam się, bo z reguły jestem dosyć nieśmiałą osobą i bardzo się stresowałam. Nie lubię przebywać w nowych środowiskach, ale wydaje mi się, że dosyć szybko się jednak zaklimatyzowałam. Tak. Tak trafiłam.
A Maciej?
No, to w moim przypadku wyglądało to tak, że w Teatrze Cordis jest bardzo duży niedobór mężczyzn i...
Był.
Teraz
Maciej się lepiej pojawił, tak.
Tak, Maciej tak, uratował
wszystko. Zmieniłem. Ale było tak, że po prostu Tomek do mnie zagadał, bo jesteśmy obydwoje ministrantami. Tomek z trochę większym stażem niż ja. I po prostu zagadał do mnie i powiedział: słuchaj Maciek, bo brakuje mi chłopaków do roznoszenia świateł, kabli i tak dalej, czy nie chciałbyś pomóc? No to pomagałem przy światłach, przy kablach, przy oświetleniu ogólnie. No i potem było pytanie, czy nie chciałbym zagrać. No ja się taką wymówkę miałem, że kawał chłopa jestem, niezgrabny, no to gdzie ja mogę tańczyć? No,
no, bo to o taniec jeszcze chodzi. To
no
jest
właśnie
ważne.
O taniec i o grę aktorską. No i tak byłem tak nie bardzo do tego przekonany, ale nie żałuję, że się zgodziłem.
Tomku, a ty widząc Maćka, myślałeś tylko o tych kablach, czy już trochę
to
dalej?
To znaczy ja Maćka i jego rodzinę znam z kościoła. Jego siostra też grała przez kilka lat u nas w teatrze, później wyjechała na studia. No Maćka chyba od takiego małego bajtla przygotowywałem też do służby częściowo, więc Maćka znałem. Ale powiem szczerze, nie wiem, czy to Maćkowi kiedyś mówiłem, miałem duże obawy, ponieważ Maciek był właśnie też taki zamknięty, cichy i bałem się, czy coś z niego wydłubię. No ale chyba każdy, kto prowadzi jakiś teatr czy grupy taneczne, wie, że faceci w tej branży są na wagę złota, więc że tak powiem, bierzemy wszystko, później sprawdzimy, co z tego będzie. I Maciek tutaj chyba taki większy debiut to była Stella Maris, w której grał kapłana i żołnierza. To tutaj już wiedziałem, że Maciej na scenie radzi sobie, ale chyba najbardziej odpalił się w Misterium w roli Judasza. I tu był taki fenomen, i tu wielu aktorów mam takich, że po prostu przychodzi taki moment, kiedy otwierają się pewne drzwi w tym aktorze naszym i ja widzę, że mamy to. I właśnie w przypadku Macieja chyba Misterium było takim przełomem, więc już w przypadku Hanika pozwoliłem sobie zrobić dla niego choreografię, która zresztą robiła olbrzymie wrażenie, jak tutaj trzech naszych panów, bo jeszcze Michał i Mateusz w tej choreografii gestapowców występowali. To była taka choreografia, która zmiotła publiczność.
To Maciej z taką perspektywą Judasza, gestapowca. Masz jakąś rolę, w której byś chciał, którą byś chciał odegrać? Taką, nie wiem, może taki czarny charakter, albo trochę jaśniejszy. Czy pasują ci takie role? Takiego raczej kogoś negatywnego, czy negatywnie postrzeganego?
No, dla mnie to tak w sumie obojętne, czy gram zły charakter, czy dobry. No, tak. Gra aktorska to po prostu gra. No,
tak właśnie myślę, że w kolejnym spektaklu też będzie grał czarny charakter, więc...
Czyli już jesteś skazany.
Ale ktoś musi grać.
To jest cenna uwaga, że ktoś musi...
Przyjdzie czas na najjaśniejszą stronę mocy.
A powiedz jeszcze, czemu Cordis nazwa? To jest coś z sercem związanego, już powiedzieliście, tak?
Tak, tutaj też taka jakoś mało porywcza historia. No mając te 18 lat, gdy to zaczęło się gdzieś tam rozwijać, stwierdziłem, że no fajnie by było tą grupę jakoś nazwać, aniżeli tylko grupa dzieci Marii i ministrantów wystawiających jasełka. Pamiętam wtedy, ja byłem w klasie biologiczno-chemicznej.
Za długo też by brzmiała taka nazwa.
Tak, dokładnie. I pamiętam, byłem w klasie biologiczno-chemicznej i przygotowania do matury. I uczyłem się z jedną koleżanką i tak jej tam marudziłem trochę przy tej nauce, że muszę jakoś nazwać tą grupę. Fajnie, żeby po łacinie, bo to taki prestiż, jak po łacinie się coś nazywa. Tak mądrze to wszystko brzmi. Myśleliśmy, no credo, pozajmowane, takie te wszystkie nazwy. A ona tak na odczepnego, pamiętam, robiliśmy układ krwionośny i tam te wszystkie organy, części organów się po łacinie uczyliśmy. Ona mówi, wiesz co, to jak daj mi święty spokój, nazwij sobie to Cordis i tyle. Mówię, Cordis, no serce, no i chodź, idziemy się dalej uczyć. Ja, genialne, bierzemy, nie? No i tak zostało. Może to było właśnie jakieś takie, no Duch Święty działa w takie różne dziwne dla nas sposoby i może to było takie szybkie natchnienie.
A jak jesteście postrzegani w parafii przez znajomych, przez tych, co chodzą do kościoła, bo ci, co nie chodzą, to was pewnie nie znają z tej strony teatralnej.
No właśnie, to jest fajna historia, że ja mam dużo znajomych, którzy nie chodzą do kościoła, ale na nasze spektakle przychodzą i są zachwyceni. Ostatnio nawet na spektaklu na Stelli Maris właśnie od koleżanki znajomej z Anglii był. W ogóle nie rozumie polskiego, ale nasz spektakl w pełni zrozumiał. I mimo, że tak naprawdę nie znał historii Marii, to koleżanka mówiła, że bardzo mu się podobała ta historia. więc osoby, które nie chodzą do kościoła, też przychodzą i podziwiają nas przede wszystkim za zaangażowanie nasze, za poświęcenie naszego czasu na próbach, spektaklach, a nasi parafianie myślę, że są z nas dumni. To znaczy tak nam mówią, ale czy tak jest, to nie wiem.
Święcie, ten wymiar ewangelizacyjny, o którym powiedzieliście na początku, to już no, takie haczyki malutkie są do tego spotkania z Panem Bogiem. Już ta kwadrans 22, z nami jest młodzież, młodzi aktorzy, amatorzy, jak o sobie mówią, z teatru Cordis. To jest audycja Czas Wzrastania. Za chwilkę kolejne wątki naszej rozmowy. Ja przypomnę, że możecie pisać na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Dlaczego i kiedy zakładamy w naszym życiu maski? To jest takie pytanie, które wam zadajemy, pomocnicze. Piszcie też SMS-y na numer 536 600 500 536 600 500, i telefony za chwilkę też podamy do studia dla młodych, czyli 35 minus, mniej więcej taki przedział wiekowy, bo dzisiaj młodym dajemy też tutaj przestrzeń, a ja też chcę powiedzieć, że mam dla was kilka płyt Grypsy z celi śmierci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, przepiękny no spektakl, też tak się akurat złożyło. Marcin Kwaśny, którego pozdrawiamy serdecznie, interpretuje te Grypsy, więc kilka takich płyt dla tych, którzy będą aktywni, którzy napiszą, może dla tych, którzy zadzwonią, którzy się odważą zadzwonić i opowiedzieć o tych maskach, które pojawiają się w naszym życiu. 21.51 trwa audycja Czas Wzrastania z gośćmi z teatru Cordis. Jak słyszeliśmy, no już wiele się dowiedzieliśmy i o tych kwestiach i wymiarach ewangelizacyjnych, ale też o takim zaangażowaniu, mimo że amatorskim, bo tak mówicie skromnie o tym, że to amatorski teatr, jesteście aktorzy amatorzy, ale nie znaczy to, że przez 13, niektórzy troszeczkę mniej. Maćku, ile ty jesteś w teatrze już, bo ciebie nie spytałem.
No już ponad 3 lata będzie.
Ponad 3 lata, czyli tak podobny staż do Weroniki. Powiedzcie, a w życiu takim codziennym, to czym się zajmujecie i skąd bierzecie czas na to, żeby jeszcze się w teatrze udzielać? Tomaszu.
Ja na co dzień pracuję w takim laboratorium naukowo-badawczym. Po pracy pracuję w szkole tańca, a po pracy w szkole tańca pracuję w Cordisie. Szczerze nie wiem, skąd znajduję czas. Czasami moja doba się rozciąga jak guma. Czasami brakuje sił, ale myślę, że warto pracować z takimi ludźmi przede wszystkim. Wszyscy na mnie spojrzeli wymownie
tak,
teraz.
Po prostu nikt nie wie, kto będzie mówił.
Na co dzień słyszymy coś innego.
Nie kłam.
To jest oficjalna wersja. O tych różnych kwestiach związanych z trudnościami też sobie powiemy, także nie bójcie się. Maćku, ty co robisz?
No, ja jeszcze jestem w czwartej klasie technikum na profilu technik, mechanik, operator obrabiarek skrawających numerycznie. No w skrócie tokarz CNC.
Okej.
Okay. Łatwiej zapamiętać.
Tak. Skróty są dzisiaj ważne. Może Weronika.
Ja jestem uczennicą klasy drugiej liceum na profilu matang.
Matematyczno-angielski. Tak. No, Magda, masz najwięcej czasu, żeby powiedzieć. Ile masz zaangażowań?
Od czego zacząć? Ja na co dzień pracuję w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ojejku, przepraszam, skupam tunkę.
To jest sztuka pewna. No.
Mści się.
No i...
Przepraszam, publicznie. Dobrze, to wracając do tego, czym się
zajmuję. To przedszkola.
Tak, jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Studiuję w tym roku. Mam nadzieję, że uda mi się obronić magistra z pedagogiki. No i gram w Cordisie.
Głosu ci wystarczy.
No właśnie nie
do końca audycji.
No właśnie nie wiem, na ile mi wystarczy, ale mam nadzieję, że tak.
Mamy nadzieję, że się uda. Dlatego zapytałem o to, no bo czasem tak się wydaje, że... Wydaje się, no mówimy sobie, że nie mamy czasu na to czy na tamto, że tyle zaangażowań, obowiązków, no i jeszcze coś ponad zrobić, no to już w teorii tylko oczywiście, mam nadzieję, że w teorii, to wydaje się czymś no niewykonalnym tak naprawdę. A co sprawia, że jednak dajecie radę, no i znajdujecie czas na teatr Cordis?
To znaczy wydaje mi się, że jak ktoś chce, to zawsze da radę. I to zawsze gdzieś tam aktorom staram się powtarzać. Ja tak po sobie widzę, że im więcej na siebie narzucę, tym bardziej jestem zorganizowany. Bo często po premierach, jak już przychodzi taka stagnacja i taki przestój, to już po prostu po tygodniu czuję, że ja leżę na kanapie i trochę tak marnuję życie. Więc póki powiedzmy mam siły, jestem w miarę młody, to gdzieś tam no, tych obowiązków trochę sobie dokładam, ale właśnie dzięki temu, że tego tyle jest, potrafię się zorganizować jakoś i ten czas jest w pełni wykorzystany.
Weroniko, na którym miejscu u ciebie jest Teatr Cordis? Teraz będzie chwila szczerości, oczywiście.
Patrzymy.
Wszyscy patrzą.
Co za presja.
Na pierwszym i dlaczego?
No, raczej na pierwszym. Staram się gdzieś na pierwszym, mimo wszystko, że gdzieś tam jest ta nauka. To jednak staram się, może tak, może obie te rzeczy są u mnie na pierwszym, ale staram się jednak właśnie znajdować jak najwięcej czasu i na to.
A powiedzcie, ile czasu zajmuje wam Teatr Cordis w ciągu tygodnia? też tak może trochę tak technicznie, może nieatrakcyjne to pytanie, ale zaraz powiem, dlaczego takie pytanie. Jak wielkim obciążeniem czy obowiązkiem jest dla was to bycie częścią tego teatru?
To znaczy tutaj chyba każdy indywidualnie inaczej ma rozłożony ten czas pracy, ponieważ no chyba ja mam najwięcej póki co, zwłaszcza w tych pierwszych etapach tworzenia spektaklu, bo to gdzieś tam na mnie zazwyczaj spoczywa wymyślenie wszystkiego, poukładanie choreografii, stworzenie muzyki, później takie trochę menedżerskie rzeczy typu dogrywanie spektakli, wyjazdów, transportu, więc gdzieś tam ja poświęcam bardzo dużo. Ostatnio nawet tak sobie policzyłem to przy Haniku, jak zaczęły się te wszystkie nasze akcje, no to tak tygodniowo te 20 godzin, 25 poświęcam na teatr. Mówię też o takiej pracy w domu, przy komputerze, czy na spacerze z psem, gdy przesłuchuję wszystkie utwory i wymyślam wszystko, gdzieś tam w głowie sobie układam. Ale tutaj chyba każdy inaczej ma rozłożony ten czas pracy, więc nie wiem jak reszta.
Czy nie, no tak średnio to wychodzi, 3 razy w tygodniu są próby, które trwają różnie, godzinę, 2 godziny. W każdy piątek mamy taki dzień formacji, zaczynamy mszą świętą o godzinie 18:00. Później jest konferencja, można tak to nazwać, która nas formuje.
Takie
spotkania formacyjne prowadzone przez księże albo Tomasza. Różnie bywa i no i w piątek wtedy wszyscy się spotykamy, no i przez weekend zazwyczaj gramy.
To też zależy, kto w ile spektakli się zaangażuje, nie? Bo są różne podgrupy. Każdy spektakl ma, powiedzmy, osobny casting, osobną obsadę i niektórym się to zazębia i czasami się zdarzy tak, że niektórzy siedzą 3-4 razy w tygodniu w salce i tam ćwiczą, a niektórzy po prostu mają miesiąc wolnego, bo akurat ten spektakl nie jest grany przez ten czas, nie?
To jest też ważne, co powiedzieliście. Ta formacja, nie jesteście tylko grupą, czy trupą, tak się mówi, teatralną, ale jesteście chyba wspólnotą. Nie wiem, czy tak wy to pojmujecie, czy się mylę. Maćku, do wspólnoty należysz, czy do
Tak,
grupki?
Należę do wspólnoty. Teatral. Wszyscy należymy do naszej wspólnoty.
Tu jest ważny ten fundament, bo jest taka niepisana umowa złego reżysera, że najpierw fundament, czyli formacja, później scena.
Raczej też trudno, skoro jesteśmy teatrem ewangelizacyjnym, ewangelizować nie znając tego, więc wydaje mi się, że bez formacji to moglibyśmy się tylko nazywać po prostu amatorski teatr.
No właśnie, bo chyba chodzi o to, aby być uczniem Jezusa, a nie grać tego ucznia, więc no te spotkania formacyjne i to wiele razy też się przekonaliśmy, bo u nas jest jak w rodzinie, są fajne chwile, kiedy po premierze każdy z nas ma kwiatka w ręku, jest pięknie, ale są też chwile ciężkie, chwile, gdy się kłócimy, chwile, gdy ja średnio raz w tygodniu rozwiązuję to wszystko i już się poddaję, więc było zauważalne takie, że w chwili, gdy ta formacja gdzieś tam była, no momentami było gdzieś tam to zaniedbane też czasami i to nie ma co ukrywać, że u nas taka sielanka też jest, bo to co widzą widzowie, to widzą efekt końcowy. I to właśnie kulało wtedy, kiedy właśnie ta formacja była, powiedzmy, troszkę może zaniedbywana, więc od tej pory staramy się gdzieś tam tego pilnować, zwłaszcza tu wśród najmłodszego pokolenia, które no też próbujemy gdzieś zachęcać do tego typu formy. Natomiast no wiadomo, że ciężko usadzić 13-latka na godzinnej adoracji w ciszy, więc próbujemy na różne sposoby gdzieś tam aktywizować te dzieciaki, tą młodzież i tych dorosłych.
Takich chwile szczerości zaczynają coraz większe. A 22 nas mija, więc myślę, że to dobra pora na takie przemyślenie. To jest Wielki Post. Za chwilkę wracamy do waszych przemyśleń. Przypomnę, że trwa audycja Czas Wzrastania. Jesteście aktywni, już SMS-ów sporo przyszło i wpisów na Facebooku coraz więcej. Pytamy, kiedy i dlaczego zakładamy w naszym życiu maski? Piszcie na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i prosimy o telefony młodych słuchaczy. 56 to kierunkowy do Torunia i dwa numery 655 23 55 albo 655 23 56. Powtarzam, 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Prosimy młodych słuchaczy, by udostępnić młodym linie telefoniczne, by mogli się dodzwonić dla was. Dzisiaj mamy kilka płyt z nagraniem. To jest wideo takiego spektaklu Gryps z celi śmierci. Płyta wydana przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Bardzo dziękujemy też panu dyrektorowi Jackowi Pawłowiczowi za te płyty, które nam podarował dla naszych słuchaczy. mocni w duchu, w chwila takiej muzycznej refleksji dłuższa, ale widać, że też owocna dla was, bo uaktywniliście się i na Facebooku, i pisząc komentarze, pisząc SMS-y. Nathan pisze tak: kiedy i dlaczego zakładamy w naszym życiu maski? Ciężkie pytanie, ponieważ jest tu dużo powodów i różnych sytuacji, ale też przychodzi mi do głowy jedno. Zakładamy maskę, kiedy na przykład młody człowiek idzie w otoczeniu ludzi ze swojego środowiska, przechodząc obok kościoła, i nikt się nie przeżegna, ponieważ boi się reakcji innych. Dzięki, Nathan. Komentarz dłuższy, ale nie mamy czasu, żeby czytać wszystko. Zapraszamy też na nasz fanpage. Tak, Olaf pisze tak: kiedy brakuje nam odwagi, jesteśmy zagubieni. Estera: ludzie zakładają maski najczęściej wtedy, kiedy się boją. Kiedy boją się pokazać swoją prawdziwą twarz, kim tak naprawdę są. I dalej pisze: zakładają maski ci, co nie znają Boga. Bo bez Boga nie wiesz, kim jesteś. I Stanisław pisze krótko: by wydać się lepszym. Tak, wy jako aktorzy te maski zakładacie, może jakoś nie tak bezpośrednio maski, jak w teatrze, czy tym antycznym, czy późniejszych teatrach, ale wchodzicie w pewne role. Czy łatwo taką maskę, czy taką rolę najpierw założyć na siebie?
To znaczy, w moim przypadku, to myślę, że w przypadku każdego aktora, to jest proces. To jest proces, który rozpoczyna się jakimiś małymi krokami, przede wszystkim w poznawaniu danej postaci. I to później wszystko się rozpędza i gdzieś tam zaczyna kwitnąć potem na scenie. Chyba jeszcze nie miałem jakiejś takiej większej trudności z wejściem w jakąś rolę. Natomiast nie mówię, że były to role łatwe. Na przykład tutaj nasz Hanik nie był wcale łatwą rolą, ale jeszcze tutaj, nawiązując do tych masek, tak sobie pomyślałem, że maska może być też pewnego rodzaju zbroją, aby gdzieś tam ukryć swoje słabe punkty. Dlatego też tak bym chyba do końca nie negował, czy zakładanie masek jest czymś złym, czy jest jakąś słabością, a może właśnie jest to jakiś sposób na jakąś taką siłę, bo nie wiem, na przykład taki Dawid, który startował do Goliata, też się na pewno gdzieś wewnętrzną bał, ale musiał wziąć tą swoją procę i gdzieś tam pokazać, że mimo wszystko jest odważny, pewnie od środka cały trzęsąc się ze strachu.
A którą, jakie role najbardziej wspominacie? Bo słyszę, że tych spektakli już trochę było w waszej historii, w karierze, tak powiem, aktorskiej, amatorskiej.
Ja najbardziej chyba tak radośnie, bo Hanik był taką rolą, która najbardziej mnie przebiła tak duchowo. Natomiast tak najweselej wspominam rolę Archanioła Michała z naszej takiej bajki Anielskiej Akademii. To była taka rola, gdzie już mogłem totalnie popłynąć. Pamiętam, graliśmy to przed naszym kościołem na dziedzińcu. Już totalnie potrzebowaliśmy w pewnym momencie takiego spektaklu na tak zwane odmóżdżenie totalne. I właśnie napisaliśmy taką historię o naszych trzech archaniołach, jak to według nas wyglądało, jak oni przechodzili szkolenie, aby tymi archaniołami się stać, jak to tam z tymi czortami gdzieś tam się przekomarzali na takim anielskim obozie. I to była rola, która gdzieś tam... najlepsze zdjęcia z tego mamy, bo te zdjęcia są po prostu tak dzikie, że to trzeba zobaczyć na naszym Facebooku.
To już teraz zapraszam na tego Facebooka. Tak, później kontakt podamy do Teatru Cordis, żebyście mogli ich znaleźć i nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć. Magdo, przerwałem ci.
Już nie pamiętam, ale...
Jakąś rolę wymyśl swoją, którą wspominasz najbardziej.
Najbardziej... Percia. Jest właśnie kilka Percia. Takich ról, ale najbardziej chyba lubię Percię. Bo to była
i co
taka...
to jest? Kto to był?
Graliśmy taki spektakl Krzyżowcy XXI wieku, który opowiadał o tym, jak poniekąd młodzi widzą ten kościół, którzy są oddaleni od kościoła. Może tak, że pierwsze ławki zajmują... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć.
Trochę ale... o dewocji po prostu no, ten spektakl.
Starsze pani, które siedzą w pierwszej ławce, a wychodząc z kościoła na wszystko narzekają, na młodzież, na wszystkich po kolei. No i ja inspirowałam się oczywiście takimi paniami, kiedy tworzyliśmy cały opis tej postaci. I najpiękniejsze dla mnie było to, że po spektaklu właśnie kobiety, z którymi się inspirowałam, powiedziały mi, masz rację, tak się dzieje w kościele. Także,
Percia... I przemówiło i nie przemówiło.
No, ale przemówiło do innych. Przemówiło do innych, bo no, nie każdy tak oczywiście też zareagował, ale ja bardzo lubię role, w których mogę się pośmiać sama z siebie i z tego, co muszę wyczyniać na scenie. I kiedy ludzie też się śmieją głośno z tego, co robimy.
Tak, bo teatr to nie tylko dramat, ale to też i komedia, prawda?
Tak.
Weronika, Maciej, jakie wy pamiętacie?
No, to może ja teraz powiem. Ja najbardziej wspominam swoją rolę z Jastrzębskiego Misterium Męki Pańskiej, gdzie grałem Judasza. Nie sam fakt, że grałem Judasza, tylko miałem bardzo dużo tekstu do nauczenia się, bardzo, bardzo dużo tekstu. No i wspominam tak tą rolę pozytywnie, dlatego, że dałem radę nauczyć się tego tekstu i też miałem taką miałem taki lekki problem podczas Misterium, ponieważ nagłośnienie, był problem z nagłośnieniem i słyszałem siebie podwójnie i dwa razy powiedziałem ten sam tekst, ale w zmienionej formie. Jakoś z tego wybrnąłem, ale nie spaliłem się i udało się zakończyć.
A Weronika?
No to najbardziej wspominam swoją rolę tancerki ludowej, ponieważ było to coś dla mnie nowego. Szczególnie co najbardziej wspominam, to to, że musiałam nauczyć się takiej wytrwałości, wytrzymałości. Wymagała ta rola na pewno ode mnie dużo energii właśnie tej wytrzymałości fizycznej, bo no... Taniec jest bardzo szybki i bardzo taki, nie wiem jak powiedzieć, skoczny. Skoczny. I tak.
I zawsze ja byłem akurat partnerem Weroniki, zawsze w tym momencie wykręcili tego trojaka i było, ja już umieram, a ty ja też, ale jeszcze 2,5 minuty jedziemy i kręcimy dalej tego trojaka, nie?
A tańczyłaś wcześniej jakoś tak wyczynowo, że tak powiem? Nie. No to pewnie też są pewne wyzwania i pokonywanie pewnych przeszkód. No ale to chyba też trzeba byłoby nazwać takim rozwojem przede wszystkim. To ile tych spektakli już, Tomku, pamiętasz? Tak trudno liczbowo, ale z tego co słychać, no to te 13 lat to były bardzo bogate.
No to tak powiedzmy te 13 lat razy 3... No to będzie ile? 39? Około 40 powiedzmy spektakli, plus mniejsze jakieś pantomimy na różnego rodzaju rekolekcje. Każdy spektakl tak średnio policzyć jeszcze razy 3. Tutaj akurat Hanik nam bardzo zawyża tą średnią, no to koło setki występów jak nie więcej było. Tak myślę, bo już ciężko naprawdę to zliczyć. Wiele było takich mniejszych przedsięwzięć, zaproszenia na rekolekcje. Też współpracujemy z Karmelitami z Czernej, gdzie co roku tam właśnie na Karmelitańskich Dniach Młodzieży odpowiadamy za taką obsługę artystyczną, warsztaty teatralne, jakiś tam zawsze spektakl. Co ciekawe, co roku już mówię do ojca Marcina, mówię, no już w przyszłym roku to raczej żaden spektakl pod temat nie podpasuje, nie? Ale wiesz, jaki jest temat? No taki, taki. Mówię, no to mam coś, mamy takie, nie? W zanadrzu i zawsze gdzieś tam no ta Czerna nas co roku przyciąga tam.
No i wiesz, że z roku na rok będzie coraz więcej spektakli, które będą pasowały, bo się rozwijacie.
No tak, rozwój jest.
A który, powiedzielibyście, no jest takim, no nie wiem, sztandarowym, czy najwięcej, nie wiem, najbardziej wymagającym, czy takim, no, nie wiem, takim po prostu.
Spektaklem? To w moim odczuciu ten Hanik. Hanik to, czyli ten nasz ostatni Hanik 1257. No mieliśmy zagrać go 3 razy, zagraliśmy go już chyba z 17, więc sam fakt świadczy. Aczkolwiek Jastrzębskie Misterium Męki Pańskiej, które ja reżyserowałem, a Teatr Cordis współtworzył, było też takim wyjątkowym przedsięwzięciem w parafii Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, ponieważ tam współtworzyłem widowisko z moim przyjacielem Adrianem, który prowadzi taki chór, taką scholę, i on stworzył mi muzykę na żywo do tego. Czyli mieliśmy muzykę na żywo, tancerzy, aktorów, więc to już była taka dwugodzinna... To było, wydawało mi się wtedy, że to jest zwieńczenie mojej pracy i że to jest bardzo dobry moment, aby to wszystko zakończyć czymś takim właśnie, żeby ten ostatni odcinek tego serialu był taki wow. Wiedziałem, że po Misterium będę robił Hanika, totalnie nie miałem na niego pomysłu, no ale widać, Pan Bóg ma niezłe poczucie humoru i cały czas zaskakuje swoimi planami na nas.
O Haniku mówimy, co chwilkę tutaj się pojawia, więc chyba dobrze, że ten temat został wywołany. Fragment, to chyba będzie zwiastun, tak? Z tego, co mówiliśmy.
Tak, film promujący nas. Można go zobaczyć również z obrazem na YouTubie, na naszym kanale.
Tak, posłuchajmy tekstów, a potem do tego Hanika przejdziemy w szczegółach.
Dziś jest dla mnie taki dzień, że trzeba o wszystkim pomyśleć. Myślę o śmierci. Wiecie, co wam powiem? Że ja naturalną śmiercią nie umrę. Bóg wyposażył mnie w dar wyobraźni serca. Narodziłem się z uśmiechu mojej matki.
Nie.
I pracowitości ojca. Takich ich widziałem. Moich rodziców. Uniżonych na kolanach. I rozrastało się we mnie drzewo. Początkowo pączkowałem pragnieniem służby. Właściwie od zawsze. Tak, Pani. Chcę. Spróbuję. Jestem gotów. Dzięki Boże za dar przyjęcia mnie do seminarium. Będę księdzem. Pachnie metaliczną rzeczywistością broni, skórzanym napięciem żołnierskich rękawiczek. Miłość pachnie konwalią. Czy się boję? Oczywiście. Zakwitaj we mnie, Panie, zakwitaj konwalią. 1257 dni trwało moje kapłaństwo. Bez jednego drzewa las lasem pozostanie.
To taki zwiastun, zachęta, Hanik 1257. No właśnie, kto to ten Hanik jest? Co możecie powiedzieć na ten temat? To może wyznaczył kogoś, nie wiem, Magdę, tak? Czy kogoś?
Tak, mnie wyznaczył. Hanik to jest postać błogosławionego Jana Machy. Hanik, ponieważ na Śląsku na Jana zazwyczaj woła się Hanik. Jest to postać, która została zgładzona przez gilotynę podczas II wojny światowej za pomoc w dostarczaniu żywności obywatelom Polski i nie tylko. Moim zdaniem jest to postać szczególna w czasach, w których aktualnie żyjemy. I myślę, że warto w tym Wielkim Poście poświęcić chociaż 5 minut na zapoznanie się z tą postacią. W szczególności, że jest fajna strona internetowa poświęcona jego osobie, gdzie są fajne homilie, listy, które pisał. Szczególnie polecam ostatni list, który napisał z więzienia.
Tak, jeszcze Hanik 1257... Liczba 1257 to jest ilość dni, kiedy Jan Macha był księdzem, posługiwał jako kapłan. Może to robić wrażenie, ale tak naprawdę to były zaledwie może ponad 2 lata, niecałe 3 lata był księdzem, ponieważ został zgładzony przez gestapowców w wieku 28 lat, więc no, młody chłopak.
I został błogosławionym niedawno, ogłoszony w październiku chyba.
W listopadzie, tak? 22 listopada właśnie w Katowicach został beatyfikowany. Mieliśmy przyjemność też uczestniczyć w tej beatyfikacji i przygotować takie małe czuwanie przed beatyfikacją.
Właśnie jak to się stało, że coś na temat błogosławionego księdza Jana Machy, czyli jego Hanika, wystawiacie?
Znowu przypadek. Mój kolega, ksiądz Radosław, był rok temu wikariuszem w Chorzowie Starym, w parafii, z której wywodził się ksiądz Jan Macha. Znał rodzinę księdza Jana Machy, która zresztą pomagała nam w spektaklu, opowiadała różne historie nam rodzina Machy. No i tak Radek właśnie powiedział, żebym gdzieś tam spróbował podjąć ten temat. Ja stanowczo mówiłem nie. Ale tu jakaś książka, tu jakiś film, tu jakieś zdjęcia, no i tak gdzieś ten Hanik zakorzenił się u nas i stworzyliśmy widowisko taneczne na temat jego życia.
A jak się pisze scenariusz? To już tak osobiście do ciebie. Jak to się dzieje, że ty siadasz, modlisz się na przykład do Ducha Świętego i idzie, płynie jakoś to wszystko, czy tak, nie wiem, dzisiaj to, jutro to, później coś się skojarzy jeszcze?
Zazwyczaj idę z psem na dwór. Naprawdę, wtedy to się wszystko gdzieś tam dzieje. Jeśli chodzi o spektakle pisane, no to wiadomo, trzeba przysiąść do komputera i coś tam napisać, coś powymyślać, ale ja nie do końca czuję się dobrze w słowie pisanym, więc przerzuciłem się od jakiegoś czasu na właśnie formę taneczną. I zazwyczaj biorę mojego psa, idziemy w trasę, słuchawki, różne utwory i wtedy gdzieś tam ten Duch Święty zaczyna otwierać w mojej głowie obrazy. I początkowo jest to tak, że no w przypadku Hanika to było takie małe zlecenie, żeby go zrobić, więc tutaj była na początku tragedia, żeby cokolwiek wymyślić, ponieważ to nie zrodziło się gdzieś tam we mnie na samym początku. Ale tutaj potem utwór do utworu, spacer do spaceru i gdzieś tam to wszystko się układało w tej głowie. Tak naprawdę nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam jakiegoś takiego schematu działania. Wszystko bardziej może gdzieś tam intuicyjnie robię. I zawsze mówię, że jak skończymy jakiś spektakl, że już nie mam pomysłu na kolejny i wystarczy tydzień, dwa i coś nowego gdzieś tam się tworzy w głowie.
pies przeżył? Pies. Te spacery?
Tak, tak, on jest przeszczęśliwy jest, przeszczęśliwy. Znaczy wcześniej, sama dopiero 2 lat, więc on dopiero wkracza w drogę aktorską. Właśnie wczoraj był z nami na próbie i to była tragedia, ale no wcześniej to były indywidualne spacery.
Mówicie, że ten spektakl Hanik to taki no, najmocniejszy akcent waszego teatrowania. Jak się grało w takim spektaklu? Chciałbym, żeby każdy z was powiedział, tak, to, bo to jest, no skoro taki ważny spektakl, to też chciałbym się dowiedzieć, jak wam się grało, mając świadomość, że to jest no błogosławiony, który dopiero co zostaje ogłoszony błogosławionym, czyli taki świeżak, byśmy powiedzieli, jednocześnie postać no i mało znana i znana, bo z jednej strony przygotowania do beatyfikacji czy w Katowicach archidiecezji, ale też gdzieś tam się świadomość przebijała na całą Polskę, więc jakaś odpowiedzialność z jednej strony, z drugiej strony no postać tego człowieka bardzo konkretna, więc jak wam się no, przygotowywało i odgrywało te role, które Tomasz wam powierzył?
Też na pewno to było dla nas pewne wyzwanie, grać tak wielką postać jak Jan Macha. Na pewno wielki zaszczyt, że mogłam zagrać w takim spektaklu. Na pewno było wyzwaniem dużo emocji w sobie trzymać, te wszystkie emocje, a potem na samym końcu może je ewentualnie okazać. Na pewno trzeba było się w te wszystkie postacie, na pewno Tomek miał najciężej się wgrać w tą postać. Ale tak, mówiąc o sobie, to na pewno było to jakieś dla mnie wyzwanie fizyczne, jak i emocjonalne.
Ta tancerka to była, tak?
Dokładnie.
Mhm. A powiedz mi jeszcze, Weroniko, pociągnę cię za język troszeczkę, przepraszam, ale tak, no, przygotowujecie się, macie próby, potem wychodzicie na scenę, żeby odegrać swoją rolę. Czy tylko grasz wtedy, czy też przeżywasz to co odgrywasz, to, co się dzieje?
Nie, na pewno to przeżywam gdzieś w środku, jednak Jan Macha to jest taka poruszająca postać i na pewno w jakimś kontekście wzruszająca. Co obrazują na przykład moje łzy w ostatniej scenie?
Za każdym razem?
Za każdym razem.
Maciej się wpatruje pilnie w tę twarz, czy popłynie łza. To Maćku, a ty co powiesz? Grałeś gestapowca?
Tak, grałem gestapowca i muszę powiedzieć, że no, musiałem się nauczyć tej roli, bo to nie jest też, można powiedzieć, łatwa rola. Dlatego, że w tym spektaklu gestapo pokazuje taką wrogość, złe nastawienie, chęć czyjejś śmierci, ale też dużym problemem dla mnie było to, że to był mój pierwszy spektakl, gdzie miałem choreografię wymyśloną dosyć długą. No i uczenie się, w którym momencie muzyki mam podnieść rękę, kiedy podejść, kiedy się obrócić. No, było to ciężkie, ale da się wszystkiego wyuczyć. A też największym utrudnieniem podczas grania w spektaklu był moment, kiedy ścinamy błogosławionego Jana Machę. To jednak muszę pokazać tą wrogość, że chcę tej śmierci, no ale wewnętrznie no coś jednak blokuje, że trzeba pokazać te emocje, że nie wolno uronić łzy, trzeba pokazać, że jest się twardym do końca. I
taką rolę ci dał reżyser.
Tak.
Czy jakieś emocje? No tam nie ma miejsca na łzy, prawda? Ale no, potem wam powiem, jak się wszyscy wypowiedzą, bo oczywiście głupota mi przyszła do głowy też z takich jasełek jednych, ale to jak wypowiecie, Magda? W Haniku grałaś kogo? Przypomnij.
W Haniku grałam kobietę z miasta Chorzów, kobietę z Krakowa, gram Kombalię. Trudność była w tym, że każda z tych postaci miała inny charakter tak naprawdę były kobieta z Chorzowa była zwykłą kobietą, kobieta z Krakowa była kobietą, która chciała uwieść Hanikę na przedmieściach krakowskich. Zanim wstąpił do seminarium oczywiście.
Chcieliśmy pokazać, że to był normalny chłop, że tak, też taką wokół codzienność kobiet po się prostu. Obracał, zanim poszedł do seminarium.
Konwalia brała czynny udział przy pomocy podczas wojny, więc troszkę strachu tam było. No i ostatnia scena pogrzebu, gdzie jest najwięcej emocji, rozpacz wszystkich, że taka dobra osoba umarła w taki sposób, więc tu jest wachlarz wszystkich emocji i wydaje mi się, że to było dość takie trudne, bo często zmieniamy, mamy kilka ról w spektaklu, ale Hanik to naprawdę emocjonalnie jest bardzo ciężki, był do przejścia.
Na koniec zostawiłem sobie Hanikę od twórcy głównej roli.
Tak, ja byłem Jankiem i Janek mnie totalnie zmiażdżył w tym spektaklu i duchowo, i fizycznie. Pamiętam, jak przygotowywałem ten spektakl, to takie założenie sobie zrobiłem, że zanim podejdę do pracy z aktorami, to sam muszę totalnie ogarnąć sobie tą swoją rolę, no bo to troszeczkę trudność jest taka, że jestem i reżyserem, i aktorem i jest to ryzyko, że może za bardzo skupię się na swojej roli zamiast na całości, więc gdzieś tam chciałem tego Hanika sobie wcześniej przygotować, jakoś dojrzeć do tego wszystkiego. I pamiętam, że jak chodziłem z moim przyjacielem, z księdzem Wojtkiem na siłownię, tak sobie ćwiczyliśmy codziennie prawie, to zawsze tam na chwilę odchodziłem przed te nasze lustra i próbowałem sobie coś tam stworzyć, coś ułożyć. I pamiętam, że z dnia na dzień było coraz gorzej, coraz słabiej i coraz bardziej byłem bliski poddania się tworzenia tego dzieła. Ale gdy zacząłem pracę z aktorami, to gdzieś zaczynało to mieć ręce i nogi. Cała trudność polega na tym, jak wytańczyć życie kogoś takiego jak Hanik. No i na szczęście gdzieś to tam zostało w mojej głowie rozświetlone i wpadłem na ten pomysł. Może, tak powiem, opatentowałem tańczenie Hanika. I pamiętam premierę i później kolejne spektakle. Dla mnie najbardziej poruszająca scena jest, kiedy Hanik leży już obity w swojej celi, mokry, bezradny, bez sił, obolały. I najbardziej ubolewa nad tym, że nie może sprawować Eucharystii. I tu się zaczyna taka walka tego ciała i tego ducha. I tu pamiętam, że co spektakl towarzyszyły mi inne emocje, ale tam musiałem pokazać też taki strach Hanika, trochę płaczu i pamiętam, że zawsze gdzieś tam to się udawało. Chociaż chyba ostatni spektakl tydzień temu w Radomiu wzbudził we mnie jeszcze inne emocje związane z obecną sytuacją w kraju, bo nie jest łatwo grać człowieka odważnego, gdy słyszy się syreny. I te syreny były podczas II wojny światowej, które ja nie przeżyłem i gdzieś tam tych emocji nie miałem w sobie, a teraz od tygodnia niestety gdzieś tam w oddali widzę historię, która, no nie daj Boże, się powtarza. I to gdzieś na scenie też potem na mnie oddziałuje. No, Hanik mnie nieźle przeciągnął, że tak powiem.
Czy potraficie się czegoś uczyć od tych ról, które odgrywacie? Czy te role was czegoś uczą? Hanik, ostatnia produkcja, że tak powiem, ale też poprzednie spektakle. Czy one na was wpływają? Czy po prostu wchodzicie w rolę, tak jak mówimy tutaj o maskach, zakładacie pewną maskę i potem ją zdejmujecie, dajecie do garderoby i żyjecie?
W moim przypadku chyba uczę się trochę pokory przy Haniku. Zarówno jako tancerz z różnego rodzaju technikami tanecznymi, jak i człowiek, ponieważ no tutaj, nie oszukujmy się, no jest to jeden z naszych największych sukcesów, ten spektakl. I to prowadzi za sobą też wiele zagrożeń, że może poczujemy się teraz zbyt pewnie, poczujemy się jak jakieś gwiazdy, czy coś w tym stylu. Więc tutaj myślę, że Jan Macha uczy tej pokory i tego patrzenia w niebo. Po co, do jakiego celu dążymy? On bardzo często w swoich kazaniach mówił o niebie. Więc myślę, że Haniek uczy patrzeć w to niebo bardziej, aniżeli w to, do czego często na ziemi dążymy. Przynajmniej w moim wypadku, tak myślę.
Czy każdy spektakl tak naprawdę uczy czegoś, no, czegoś nowego, bo każda rola ma inne emocje, choćby zapoznanie się z tymi emocjami jest bardzo ważne, ale też to jest każde nowe doświadczenie, które możemy wykorzystać w życiu codziennym. I no, Haniek na pewno no, uczył każdego organizacji czasowej, dużej i elastyczności i pokory i wytrzymania ze sobą przez dłuższy czas. Ale oczywiście są też inne, pomoc bezinteresowna, jak odwaga, męstwo, takie cechy, które myślę, że teraz na pewno możemy wykorzystać w obecnej sytuacji.
I nastała cisza.
To jest ten czas.
Żeby coś zagrać.
Tak.
Nie, skojarzyło mi się jeszcze jedna rzecz, jak Maciej opowiadał o tym gestapowcu. Kiedy była taka sytuacja, ktoś opowiadał o jakichś jasełkach dziecięcych. Józef z Marią idą do gospody, pukają i chcą wejść. No i wiadomo, jaka była reakcja w Piśmie Świętym. Natomiast ten, który grał, dziecko, które grało gospodarza tej gospody, mówi: tak, zapraszam, oczywiście, wchodźcie, tu jest wszystko gotowe, dostaniecie coś do jedzenia. No i taka konsternacja. Ci Józef z Marią tak patrzą. I w końcu ten, który grał Józefa, się zorientował, że ten no, malutki zapomniał, że ma ich nie wpuszczać. I tak patrzy na Maryję i mówi: Mario, chodź, tu jest dla nas jednak za drogo. I poszli sobie dalej, także trzeba było jakoś wybrnąć. O takim improwizowaniu też sobie powiemy za chwilkę jeszcze w waszych spektaklach. Za 20, nie, już za 18 minut. 23 trwa czas wzrastania. Dziękuję za komentarze, które pojawiają się kolejne. Do nich za chwilkę wrócimy po piosence. Będziemy też, no, spróbujemy się do nich jakoś odnieść, a pytamy was o to, kiedy i dlaczego zakładamy w naszym życiu maski. Czekamy na komentarze na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Czekamy na SMS-y 536 600 500 536 600 500, i można zadzwonić również, powiedzieć o tym, kiedy zakładamy w naszym życiu maski, dlaczego, czy zakładamy, może ktoś nie zakłada, może jest naturalny w 100%. Numer 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Powtarzam, 56 to kierunkowy do Torunia, 655-23-55 albo 655-23-56.
mój poddaje się, należę do Ciebie i kocham Cię.
Oh,
Za 10 minut będzie 23. Trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi aktorami, amatorami z Teatru Cordis. Pytamy was o to, dlaczego i kiedy zakładamy w naszym życiu, w swoim życiu zakładacie maski. No i tak, Paulina pisze na przykład, w prawdziwym życiu może nie zakrywamy twarzy w sensie dosłownym, jednak niejednokrotnie ukrywamy to, kim naprawdę jesteśmy. Można powiedzieć, że odgrywamy rolę, którą wybraliśmy sami lub którą narzuciło nam społeczeństwo. W ten sposób jedna osoba może być kimś innym w zależności od sytuacji, otoczenia, w którym się znajduje. Dzięki, Paulino, pozdrawiamy cię serdecznie. Dalej Adam pisze tak, kiedy chcemy coś ukryć, wtedy zakładamy maski. Sylwia, jak gramy w teatrze, to o tym mówimy dzisiaj też, jak chcemy być jak ktoś inny, jak gramy kogoś, kim nie jesteśmy. Piotrek pisze tak, bardzo często zakładamy maskę przed samym sobą. Udając, że czegoś nie ma, łatwiej jest udawać, niż się tym zająć. A wy jak macie z tymi maskami w życiu? Już teraz jesteśmy w życiu. Nie w teatrze. Jak to jest z zakładaniem masek? No Weronika ja... zbiera myśli, teraz nam coś powie rzeczywiście.
Weronika zbiera siły.
A to wszystko przez Tomka.
Ja się przyznam szczerze, że czasami ubieram maski. Ubieram i to... Nie wiem też do końca czasami z jakich powodów, ale no załóżmy... Załóżmy z powodów zawodowych. Na przykład przychodzę do pracy i mam, nie wiem... Załóżmy, mam gorszy dzień w domu, gdzieś tam, czy jakieś sytuacje, które sprawiają, że nie wiem, że jestem smutny, ale przychodzę do pracy i gdzieś tam staram się zawsze nie przynosić pewnych rzeczy ze sobą, więc po prostu ubieram maskę, wszystko jest okej, fajnie, pracujemy, tak? Więc wydaje mi się, że to jest gdzieś tam dla dobra zespołu takie coś. To jest taki jeden przykład, który przychodzi mi, ubieranie maski. No oczywiście w teatrze to też to tam bardzo często. Czasami przed aktorami też na próbach ubieram, aby gdzieś tam sprowokować pewne działania. Czy przed Panem Bogiem. No chyba Pan Bóg nie da się oszukać na takie gierki jak maska, więc Pan Bóg i tak przez tą maskę przejrzy, co tam się kryje.
Tutaj trzeba się zastanowić, o co chodzi z zakładaniem masek, bo jest to udowodnione, że każdy z nas w różnych sytuacjach zachowuje się inaczej. Inaczej będziemy zachowywać się w sytuacji, kiedy jesteśmy z dobrze znanymi dla nas osobami, z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną. Inaczej będziemy się zachowywać w urzędzie, inaczej w pracy, inaczej na studiach, czy inaczej jak przyszliśmy tutaj do radia, tak? Czy to jest zakładanie masek? Chyba nie do końca. Po prostu nie chcemy pokazać wszystkiego od razu, jacy jesteśmy. Bo mi się od razu kojarzy, że zakładam maskę, czyli nie do końca jestem prawdziwa, ale to, że ja się zachowuję w różnych miejscach, dostosowuję się do sytuacji, do społeczeństwa, które w danej chwili mnie otacza. Czy to jest do końca zakładanie maski, to też nie jestem pewna, czy mogę spojrzeć na to w ten sposób.
Jest.
Werka, bo wszyscy z Cordisu na ciebie czekają.
Ja myślę, że w każdym momencie naszego życia każdy z nas zakłada gdzieś tą maskę. Chociażby na przykład, aby gdzieś ukryć na przykład naszą wrażliwość, smutek, czy w ogóle nasze emocje, słabości. Ja jestem taką osobą, która bardzo nie lubi na przykład pokazywać swoich emocji i bardzo często chowa je za tą maską. No i to jest trochę dla mnie taki paradoks na scenie, bo jednak na tej scenie zakłada się raczej maskę, a ja ją ściągam, żeby pokazać też moje prawdziwe uczucia i żeby jednak... jak najbardziej wcielić się w tą postać, którą muszę zagrać.
Dzięki. Maćku, dziś teraz jesteś w masce tutaj w studiu, czy bez maski?
Nie, teraz jestem bez maski, ale moim zdaniem każdy ma swoje kilka takich, można powiedzieć, wcieleń. Każdy ubiera swoją maskę. Dlatego to też jest taka naturalna rzecz, bo w niektórych sytuacjach w życiu codziennym nie należy pokazywać cały czas swoich emocji. Czasem warto lepiej sprawy przemilczeć i pozwolić, by czas coś naprawił, albo po prostu to przeminęło, i nie pokazywać cały czas swojego prawdziwego ja. Chociaż no, prawdziwe ja jest takie najbardziej pożądane, można powiedzieć.
Bardzo mi się spodobało to, co powiedzieliście też, że nie przed każdym trzeba wszystko pokazać, odsłonić, odkryć, prawda? To jest też takie, no, myślę, że mądre podejście, bo jeżeli ktoś nas nie zna, to może nas zranić albo wykorzystać to, że pokazaliśmy mu jakieś swoje słabości nawet, prawda? Czy takie oblicze, które, no, które jest, które potrafi uronić łzę, które potrafi powiedzieć czy pokazać, że jestem słabszy, czy też się mylę, czy w taki czy inny sposób reaguję, czy się zachowuję. No właśnie, jeszcze czekamy na kolejne wasze głosy odnośnie masek. Kiedy, dlaczego zakładacie maski? Za chwilkę też podsumujemy SMS, przeczytamy kilka z tych SMS-ów, bo one spływają i przychodzi ich też sporo. Natomiast ja chciałbym was jeszcze zapytać, żeby to nam nie umknęło, o wielkopostne rekolekcje teatralne. Jest coś takiego, czy to jest coś nowego i skąd taki pomysł na taką formę, no, ewangelizowania, czyli pobudzania też siebie nawzajem do reko, czyli tego ponownego układania pewnych spraw w życiu.
Wielkopostne rekolekcje teatralne to taki projekt, który od dłuższego czasu siedzi w mojej głowie i polega on na tym, że praktycznie co tydzień spotykamy się z jakimś spektaklem. Mamy już taki dosyć bogaty repertuar i co tydzień spotykamy się z jakimś tematem. Do każdego spektaklu wprowadza nas jakiś gość specjalny, który troszeczkę nam w takiej 10-minutowej konferencji troszeczkę poopowiada na dany temat. No i jutro mamy taki pierwszy punkt tych rekolekcji. Wystawimy nasz spektakl w Jastrzębiu Zdroju pod tytułem Lignum Dei. To jest spektakl, który stworzyliśmy 4 lata temu o drzewach. Jutro zapraszamy do ogrodów, do ogrodu Eden i do ogrodu Golgoty, gdzie właśnie pokażemy troszeczkę tańca, troszeczkę światła, troszeczkę słowa, a później kolejne dni, kolejne tygodnie, bo to co sobotę będziemy spotykać się zazwyczaj w Jastrzębiu, ale też będziemy w Woli koło Pszczyny, będziemy też w Piekarach Śląskich z naszymi spektaklami. No już troszeczkę tam mamy tych spektakli, więc będzie 5 takich spotkań, a finałem tego wszystkiego będzie właśnie koncert pieśni pasyjnych, który współtworzymy ze Scholą Liturgiczną Dei Gloria z Rybnika i to będzie taki finał w sobotę przed, w sumie to już będzie Wigilia Niedzieli Palmowej, koncert pieśni pasyjnych, w którym wyśpiewamy Triduum Paschalne.
I gdzie będziecie ten koncert śpiewać?
W Jastrzębiu. Koncert finał jest w Jastrzębiu, w naszej rodzinnej parafii na Dubielcu. Jest to taka forma, myślę, do ludzi, do których forma tego typu słowa przemawia. Każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje czegoś innego. My na przestrzeni lat naszego działania widzimy, że dla wielu osób nasza forma ewangelizacji się sprawdza i pociąga coraz więcej osób tego typu forma. No i chcemy też właśnie w ten sposób, tak w tym Wielkim Poście, z tymi ludźmi właśnie rozmawiać.
Dostajecie takie informacje zwrotne, czy po spektaklach, czy gdzieś tam wam piszą ludzie, że to do nich trafiło?
Ja dostaję...
Listy, SMS-y, nie wiem.
Tak, ja dostaję mnóstwo informacji. Mnóstwo informacji, mnóstwo rozmów po spektaklach. Często są to fajne sytuacje, takie nasze małe sukcesy, że ktoś na przykład, pamiętam po Stelli Maris, ktoś mi napisał, słuchaj chłopie, wczoraj byłem w spowiedzi po tam 3 latach i tak ten spektakl mnie ruszył i pokazaliście, że Kościół żyje i że warto gdzieś tam właśnie się w tych klimatach, powiedzmy, obracać. Też wśród aktorów widzę różnego rodzaju zmiany, bo tak naprawdę to jest to, co powiedziałem wcześniej. Wszyscy widzą ten efekt końcowy, a tak naprawdę przychodzą do naszej grupy różni ludzie. Czasami poranieni, czasami skrzywdzeni przez różne życiowe sytuacje. Czasami daleko od kościoła i po roku, po dwóch latach dochodzi do takiej pewnego rodzaju zmiany. I to jest fajne i z tego się bardzo cieszę, że takie sukcesy gdzieś tam razem z księdzem Wojtkiem, może nie sukcesy, takie owoce widzimy tego wszystkiego.
A jeszcze powiedzcie, castingi ogłaszacie w parafiach, na Facebooku, skąd ludzie się dowiadują, że można do was dołączyć?
No, takie główne źródło to właśnie ten Facebook, Instagram. Myślę, że to jest współcześnie takie najlepsze źródło, aczkolwiek nasz ksiądz proboszcz Zambony też to ogłasza. Tak naprawdę że aktorzy już to gdzieś tam rozgryźli, że te castingi to jest taka proforma, ponieważ staramy się zawsze wziąć maksymalnie dużo ludzi, tyle ile potrzebujemy, ponieważ każdy jest inny i z każdego można coś innego wyciągnąć. Nie jest to tak, przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem jak oni to odbierają, ja tam zawsze próbuję tak postraszyć, tak pokazać, jakie to jest wszystko pro, ale finał jest taki, że praktycznie wszyscy grają.
Zadzwonimy do pana w takim
tak,
ale mile widziani mężczyźni.
Tak, tak. Teraz już jest fajnie, już coraz więcej tych chłopaków się przekonuje, ale to jest przez to, że obecni faceci dają przykład. Że to nie jest nic, powiedzmy, zniewieściałego tańczyć w teatrze.
A właśnie dlaczego, jak myślicie, dlaczego mniej jest chętnych chłopaków do grania, no już nie mówię o tańczeniu, ale w ogóle do grania w teatrze?
No to moim zdaniem...
Kiedyś tylko mężczyźni grali, prawda?
Tak.
No to moim zdaniem wynika to może z tego, że jak jest na przykład nasz spektakl z Cordisu, to jest tam dużo takiej aktywności tanecznej i tak dalej, to może przestrasza też mężczyzn do grania w takich spektaklach albo do dołączenia do samego Cordisu, bo ponieważ no nie każdy mężczyzna też jest zgrabny, tak jak Tomasz na przykład, bo ja w ogóle nie jestem zgrabny. I...
Jest taki stereotyp, ja już odkąd dłuższy czas tańczę, jest taki stereotyp, że tancerz nie może być męski, że tancerz jest raczej delikatny, taki troszeczkę zniewieściały. No ja się z tym stereotypem nie zgadzam. Aczkolwiek no też facet w tańcu pokazuje swoją delikatność, którą ma w sobie, ale też można czasami, że tak powiem, uderzyć z kopyta. I to właśnie przy gestapowcach czy przy naszych żołnierzach ze Stanley Maris, myślę, pokazywaliśmy tą siłę mężczyzn w tańcu.
Właśnie tak dobrze, że to powiedziałeś, bo trudno mi było sobie wyobrazić gestapowca zniewieściałego w balecie, tak? No. Więc to jest też kwestia interpretacji, prawda?
Tak, tak.
Ale te stereotypy rzeczywiście no, gdzieś tam są obecne. Dobrze, że je obalacie i wyjaśniacie, że to tak wcale nie powinno być. 5 minut prawie po 23:00, za chwilkę wracamy do rozmowy, już takiego trochę podsumowania i lądowania. Naszymi gośćmi są młodzi z teatru Cordis, z Jastrzębia Zdroju zresztą.
Wszystko, co mam.
23.10, trwa audycja Czasu Wzrastania. Pytamy Was, drodzy, kiedy i dlaczego w swoim życiu zakładamy maski? I pisze do nas Marysia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maski nakładamy wtedy, gdy chcemy ukryć to, jakimi naprawdę jesteśmy. Gdy boimy się oceny, odrzucenia, krytyki, braku akceptacji, gdy niewystarczająco wierzymy w siebie, również zakładamy je, żeby wpasować się w otoczenie. Zakładając maskę, oddalamy się od prawdy, którą nosimy w naszym sercu, od naszych myśli, emocji, oddalamy się od siebie. Dziękuję za tę audycję, szczęść Boże, Marysia. Ktoś pisze do nas tak, być sobą to nie zakładać maski, być autentycznym. Jako grzesznicy wleczemy za sobą swój cień, którego się wstydzimy, bo nas kompromituje, demaskuje. Pokora wyzwala. Tak refleksyjnie, jak na tę porę i mocno z drugiej strony. Drodzy, no właśnie, czas chyba trochę podsumowywać to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Temat audycji możliwi, wracamy do niego po początku tak naprawdę, bo na początku żeśmy ten temat zapowiedzieli. Możliwi, czyli ludzie, którzy pokazują, myślę tutaj o was, że można coś zrobić. Mamy taką akcję też tutaj w radiu związaną z młodzieżą. Życie to coś więcej. Więc tak się fajnie też w tę akcję wpisujecie, że można oprócz takiego życia codziennego, monotonnego zrobić też coś więcej w choćby w tym wymiarze teatralnym. Więc chcę zapytać też was, jakie plany na najbliższe dni, tygodnie, miesiące w związku z teatrem też, ale tak po prostu pokazujecie sobą, że można coś zrobić w kościele również, dobrego, pięknego przy kościele. Łamiecie ten stereotyp, który mówi, że młodzież żegna się z kościołem w pewnym momencie swojego życia. Pewnie tak jest w niektórych przypadkach, ale wy pokazujecie, że nie tylko, że się nie żegna, ale zostaje i chce się formować. To też było piękne i takie bardzo zachęcające, że jesteście nie tylko teatrzykiem, mówiąc tak trochę prześmiewczo, ale jesteście grupą, która się formuje. Nie boicie się trudnych tematów, jak też usłyszeliśmy, rozmawiać ze sobą, czasem spierać, ale to wszystko w obecności Pana Boga. Więc pytanie, jakie plany? Czy macie czas na taką refleksję, żeby się zatrzymać i pomyśleć? Teatr Cordis, 13 lat minęło. Co dalej? Tomek powiedział, że ma raz na jakiś czas myśl, żeby to rzucić i zostawić.
Raz ale w tygodniu.
No właśnie chciałam to sprecyzować, to jest raz w tygodniu minimum.
No właśnie, więc jak dzisiaj, po tych kilku godzinach mówienia o nie tyle o sobie, ale o działalności Teatru Cordis. Czy rozwiązujemy, czy idziemy dalej?
To znaczy,
to może właśnie nie Tomasz, może ktoś inny.
Cordisu chyba nie da się rozwiązać tak naprawdę, bo próbuję już kilka, ale jednak...
Kilkanaście.
Ale takich poważnych było kilka.
To
musi chyba trwać po prostu. Aktualnie robimy właśnie wielkopostne rekolekcje teatralne. Nie wiem, czy już mogę zdradzić o kolejnym projekcie, który ruszy zaraz po Wielkim Poście. To będzie spektakl o Świętej Barbarze, gdzie dopiero ruszą próby. Muzyka, Tomasz już mówił, że się tworzy. Więc na pewno przez rok jeszcze będziemy dla was grać, tworzyć. A myślę, że jeszcze przez kolejne 13 lat, chyba że Tomek nagle stwierdzi, że naprawdę kończy.
Ale bez jednego drzewa las lasem pozostanie. Tu my z Maćkiem się szykujemy, będziemy się uczyć jeździć konno teraz do nowej roli, więc będzie się chyba działo w kwestii filmu promocyjnego. Spektakl będzie nosił tytuł Kwiecie Węgielny i uderzamy znowu w naszą śląskość. Więc,
Święta Barbara jak najbardziej.
Tak.
Tak. już się przestraszyłem, że na tych koniach będziecie po scenie też jeździć. To będzie filmik promocyjny.
Tak, tak, film promocyjny.
Magda powiedziała i też ja chciałbym ten wątek trochę pociągnąć na koniec, że no skoro raz w tygodniu się rozpadacie, czy rozpadaliście, kilka było takich poważniejszych sytuacji, to co was wtedy scalało? Co sprawiało, że jednak, no nie, że jednak idziemy dalej do przodu?
Czy pierwsza rzecz to chyba przespać się i wstać rano z taką świeżą głową.
No zrzucenie wszelkich emocji.
Tak, bo to zazwyczaj się dzieje w chwilach, kiedy coś nie wychodzi, kiedy wszystko jest przeciwko nam, kiedy mamy coś nagrywać, a nam płoną lampy i ktoś nie przychodzi, a ktoś jeszcze przychodzi w złym humorze i to wszystko się potem nawarstwia i stwierdzam, że to jest ten moment, że chyba już trzeba sobie dać spokój, bo też się z roku na rok jestem coraz starszy i może już tej młodzieży aż tak nie rozumiem. Ale potem trzeba się przespać, troszkę pomodlić, wstać i jest nowy dzień. Reset tak zwany.
Czyli ochłonąć. Jako...
Tak.
Jesteście artystami? Tak o sobie myślicie? Skoro aktorzy, amatorzy, no ale też jest w was już też chyba późno coś z artystów?
Ja myślę, że tak. Zwłaszcza, że no, ostatnio widzimy, w jak mocny sposób oddziaływujemy na naszych widzów. Kiedy przychodzą popłakani, kiedy przychodzą roześmiani, kiedy przychodzą w zadumie. Myślę, że właśnie artysta to jest ktoś, kto odpala człowieka do różnych emocji i refleksji. Więc chyba tak. Jesteśmy artystami, amatorami.
Weronika i Maciej, trochę krócej stażem jesteście w teatrze. Czy takie sporne sytuacje też byliście takich sytuacji świadkami już? Takich trudności? No, to może możecie razem.
Ale możecie naprawdę wszystko mówić. Naprawdę.
To nie ma wpływu na casting.
Przecież będziecie grać w nowym spektaklu.
Już się dostali.
No, były na pewno takie sytuacje, gdzie sama byłam świadkiem, że Tomek się na przykład zdenerwował, powiedział, że to rzuca, a na drugi dzień wrócił i nie było już tematu. Cały Tomasz.
Dla was jest czymś normalnym, czymś...
Już chyba wszyscy się przyzwyczaili.
Przyzwyczaili się.
Tak.
Tak. Ale na początku jest taka chwila niepewności, że wszystko runie, a że potem następnego dnia, w sumie...
Że może tym razem mówi poważnie. Tak pytam, bo rzeczywiście no, artysta jest człowiekiem bardzo wrażliwym i to serce jest... Taka piosenka jest: nadwrażliwość to mój wróg, przerost duszy nad rozumem. Ktoś, nie pamiętam, kto to śpiewał, czy Hej, czy jakiś tam inny zespół. Więc coś takiego też może się pojawić. Natomiast ja się cieszę, że wy też zawsze odnosicie to do Pana Boga. Tomek powiedział, że trzeba się z tym przespać, przemodlić czy pomodlić i iść do przodu. Czy to rzeczywiście to, co się powiedziało, pomyślało, to jest to, co ma być? Czy to było tylko takie po prostu? Kończymy powoli audycję, ale takim akcentem bardzo też pozytywnym chciałbym zakończyć. Tak jak powiedzieliście, Hanik żyje swoim życiem i cieszymy się, że błogosławiony Jan Macha, śląski święty kapłan, młody człowiek, 28 lat przecież, kiedy ginął męczeńsko, jest też przykładem dla nas. W czasie wojny przecież pomagał, organizował pomoc i się tym nie zniechęcał, że jest wojna, że jest niebezpiecznie, ale też i plany, o których mówicie, i Święta Barbara, i inne rzeczy, które gdzieś tam w głowach się pewnie kręcą. Gdzie was można znaleźć? W przestrzeni medialnej? Czy jakoś się z wami skontaktować? Bo słyszeliśmy, że i Radom, i jakieś inne miasta, czy miejsca, gdzie wystawialiście spektakl, może ktoś chciałby, żeby Teatr Cordis zawitał do miasta, do parafii?
Mamy naszą stronę na Facebooku, Teatr Cordis, jak i również Instagrama. Również Teatr Cordis.
Cordis przez C pisane, oczywiście, jeżeli by ktoś jeszcze tak z łaciną nie za bardzo
mamy był. Kanał na YouTubie, gdzie możecie obejrzeć zwiastuny naszych spektakli. Więc zapraszamy. Tam można już tak w sposób obrazowy troszeczkę sobie zwizualizować, jak to wszystko wygląda. No i jeszcze mailowo, a maila znajdziecie właśnie na Facebooku.
I Instagram.
Tak. Więc no, w internecie jest nas pełno, ponieważ no, takie czasy, że chyba właśnie przez internet najlepiej trafić, to zwłaszcza ludzi młodych.
Więc szukamy Teatru Cordis w internecie. Kapłani, może duszpasterze, a może parafianie, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek chciałby spotkać tę wesołą grupę, ale też bardzo na scenie poważną i autentyczną, to serdecznie zapraszamy. No i kochani, na koniec zawsze pozdrawiamy kogoś, kogo chcecie pozdrowić, kogo pasuje, czy wypada pozdrowić, kogo macie w swoim sercu.
A ile mamy czasu na pozdrowienia?
Bo wpół do, także spokojnie.
9 minut, okej.
Wyciągamy listę.
Ja muszę do torebki sięgnąć.
Dobrze. To kto jest gotowy?
Ja może bym chciał pozdrowić tak ogólnie, żeby nikogo nie pominąć, to ja bym chciał pozdrowić wszystkich tych, dzięki którym istniejemy. Jest wiele osób, które nas wspiera. My nie jesteśmy ani stowarzyszeniem, ani żadną fundacją. Po prostu żyjemy z dobroci ludzi, więc i tu nie mówię o jakichś tam finansach i tego typu rzeczach, ale naprawdę jest wiele dobrych dusz, które nas mocno wspierają tutaj razem z naszymi księżmi na czele, z parafianami. I myślę, że ten nasz...
Księdza proboszcza.
Tak, księdza proboszcza.
Korneliusza.
Księdza Wojciecha, księdza Zbyszka i po kolei wszystkich księży, którzy z nami mają styczność. I mimo, że ten nasz Dubielec taki malutki gdzieś tam na obrzeżu Jastrzębia, zawsze się wydawało, że to tak no tam nie bardzo coś, to teraz chyba pokazujemy, że nawet na naszym Dubielcu się da, więc
w naszej piwnicy, więc
wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj, ja otaczam serdecznymi pozdrowieniami razem z całym Cordisem. A tu jak ktoś indywidualnie tutaj to...
Tak, bardzo prosimy. Tak. Kto teraz? Weronika, Magda?
Wera. No tak. Oddaję ci głos. Bo wiesz, moja lista jest długa.
Po północy też mamy, także możesz ojca Wacława
coś zapytać. Spać.
No wy sobie pozdrawiajcie, ja idę spać, nie?
Weronika, prosimy
cię. Ja tak ogólnikowo chciałabym pozdrowić cały Teatr Cordis, jak i również wszystkich wspierających w jakikolwiek sposób.
Dzięki.
Maciej? Pamiętaj, mam długą
listę. Magda jeszcze pisze.
Ja już piszę.
Tak. Chociaż moja lista też jest długa. Ale no to tak, przede wszystkim mamę i tatę, wujka Piotra, siostrę Wiktorię, mojego szwagra Łukasza, teraz ekipy Szymona, Radka, Mateusza, Kubę, najlepszego mechanika Kubę, no i przyszłych teściów.
Czyli rodziców
Weroniki.
Poznaliście się w Cordisie, czy?
Tak.
Dokładnie.
No, piękny. Ten wątek nam umknął, ale dobrze, że...
To dobrze, nie jest jedyna para.
Że jest. No i pięknie, bardzo dobrze. Właśnie. No to co? To koniec?
I Aldonę, wierną słuchaczkę Maćku. Radia Maria.
A jeszcze Mateusza, bo mi się wydaje, że zapomniałem o nim. Ale
tak, samych chłopaków, ale to widzę, że ich wyrażasz. Magdaleno.
No to więc mam 6 minut. No, oczywiście żartuję. Ponieważ dostałam SMS-a, pozdrawiam mamę, moją bratową Anię, moją chrześnicę Makę. No tak naprawdę to całą rodzinę, wszystkich członków Cordisu, wszystkie osoby, z którymi współpracuję zawodowo, prywatnie, w różnych projektach, którzy wspierają Cordis i wszystkich członków Cordisu i wszystkich słuchaczy. I chyba wszystko. I w ogóle wszystkich pozdrawiam. Tak będzie najłatwiej.
Jesteście Cordisem, macie duże takie serca piękne, więc wszystkich pozdrawiamy. Ja wam bardzo dziękuję za to, że przyjechaliście. Dobrej nocy spokojnej. Długiej albo intensywnej, tak byśmy powiedzieli, żebyście się zregenerowali, bo jutro wracacie i gracie.
Od razu na scenę.
Tak. Rekolekcje, więc też...
Zapraszamy od razu, jeżeli ktoś
Na Dubielcu.
na 19:30.
Jastrzębie Zdrój, ulica Twardowskiego 33. No i my też dziękujemy za zaproszenie oczywiście.
Mamy nadzieję,
dla nas to
że...
fajna przygoda. Ja byłem pierwszy raz dzisiaj w Toruniu.
Zapraszamy
Kopernika częściej.
Do Torunia też zapraszamy. Piękne miasto.
Dzięki serdeczne. To był Teatr Cordis w osobach przedstawicieli. Czwórka z pięćdziesiątki, 4/50. Tak jak słyszeliśmy, Teatru Cordis, Weronika, Magda, Maciej i Tomasz. Bardzo dziękuję wam również. Zaglądajcie na fanpage Czasu Wzrastania, tam pojawią się nazwiska osób, które dostaną płyty z grypsami, pięknie odegranymi również przez Marcina Kwaśnego i innych aktorów. Dziękuję wam za te komentarze, za SMS-y, za tydzień Czas Wzrastania ze studentami Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.